Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Dzień dobry. Witamy w programie poświęconym zdrowiu Wielkopolan. Dziś zaczniemy od grypy, bo jesień to zazwyczaj czas pierwszej fali zachorowań.
Wirus grypy nie zna ani szerokości geograficznej, nie zna ani płci, ani też pory roku. Występuje o każdej porze roku, niemniej jednak daje się rzeczywiście zauważyć wyraźną sezonowość.
W poradniach pediatrycznych widać już wzrost zachorowań. Powiemy, jak to wygląda z punktu widzenia inspekcji sanitarnej.
W tym tygodniu w Poznaniu odbędzie się kongres Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. To pole do wymiany doświadczeń, ale i zwrócenia uwagi na profilaktykę.
My niestety dopiero do lekarza udajemy się, jak coś boli albo mam jakieś ograniczenia tolerancji wysiłku, natomiast profilaktyka, jeszcze ta świadomość profilaktyki bardzo ważnej, bo ona tak naprawdę determinuje, jakie będą nasze możliwości w wieku 60, 70 czy 80 lat.
Kongresowi towarzyszy sobotnie Forum Serce Pacjenta, a w niedzielę imprezy z okazji Światowego Dnia Serca. Więcej o tym w pierwszej części programu.
Potem powiemy o zmianach dla pacjentów, które ułatwią dochodzenie w przypadku błędów medycznych.
Intencją właśnie wprowadzenia funduszu kompensacyjnego zdarzeń medycznych było to, aby pacjenci wreszcie uzyskali skuteczną, szybką, taką pozasądową drogę dochodzenia roszczeń.
W tym miesiącu zaczął działać Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych.
A na koniec naszego programu o poznańskiej fundacji Ronić po ludzku. Daje ona wsparcie i głos kobietom, które nie zostały należycie potraktowane w szpitalu podczas poronienia.
Pamiętam, jak straciłam pierwszą ciążę i miałam takie poczucie, że tylko ja jestem na świecie, wszystkim się udaje, a tak naprawdę jest bardzo duże grono kobiet, które niestety tracą swoją ciążę i niestety odbywa się to później w ciszy.
Fundacja uruchomiła infolinię dla szukających wsparcia i pomocy i o tym w drugiej części programu. Zapraszamy.
Na zdrowie.
Rekordowa liczba 200 tysięcy mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego zachorowała w ubiegłym sezonie na grypę i choroby grypopodobne. Mieliśmy dwa szczyty zachorowań pod koniec grudnia i w połowie marca.
Na progu nowego sezonu specjaliści nie chcą przewidywać, co czeka nas tej jesieni, ale apelują, by się zaszczepić przeciwko grypie. Dla dzieci do 18 roku życia i osób po 65 roku życia szczepionka jest darmowa. O tym, czy mieszkańcy chorują już na grypę, rozmawiam z kierownikiem epidemiologii poznańskiego sanepidu Jarosławem Gumiennym.
O choroba! Jak to się leczy?
Jeśli spojrzymy za okno, to możemy wspólnie dojść do wniosku, że tegoroczna aura wrześniowa zdecydowanie nam sprzyja i w danych epidemiologicznych, którymi dysponujemy, tej grypy jeszcze nie widać.
Ubiegły sezon był taki bardzo dotkliwy dla mieszkańców Wielkopolski. Wielkopolska chyba w ogóle była w czołówce raportowanej liczby.
Rzeczywiście sezon jesienno-zimowy zdecydowanie sprzyja infekcjom wywoływanym przez wirusy oddechowe. Prawdą jest, że jednym z takich najczęściej wymienianych wirusów oddechowych jest grypa. Natomiast trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że objawy bardzo podobne do zakażeń wirusem grypy wywołuje praktycznie 200 innych typów wirusa. Wspomnę chociażby wirus RSV, adenowirusy, koronawirusy, czy też wirusy paragrypy. Wirus grypy nie zna ani szerokości geograficznej, nie zna ani płci, ani też pory roku. Występuje o każdej porze roku, niemniej jednak daje się rzeczywiście zauważyć wyraźną sezonowość. I o sezonie epidemicznym grypy mówimy w miesiącach październik, kwiecień, natomiast największy pik zachorowań towarzyszy nam od stycznia do końca marca.
W ubiegłym roku to się troszeczkę chyba przesunęło, tak? Jednak już zimą bardzo chorowaliśmy.
Ubiegły sezon epidemiczny, jeśli mówimy o grypie, był rzeczywiście wyjątkowy. Po pierwsze, na terenie naszego miasta i powiatu poznańskiego stwierdziliśmy ponad 200 tysięcy przypadków zachorowań na grypę i infekcje grypopodobne. I jeśli porównamy te dane z danymi dostępnymi na przestrzeni ostatnich 5 lat, to rzeczywiście był to rok specyficzny. Jeśli chodzi o szczyt zachorowań, to on rzeczywiście przypadł najpierw na ostatni tydzień grudnia, później na połowę marca.
I też dwa piki były.
Dokładnie, były dwa piki, mówiąc kolokwialnie. I też to, co bardzo nas niepokoiło i zwróciło naszą uwagę, to, że zarejestrowaliśmy rekordową liczbę zgonów. Ponad 30 osób zmarło niestety z powodu grypy. I oczywiście nie była to jednostka zasadnicza, która doprowadziła do zgonu, niemniej jednak przyczyniła się.
Rozumiem, że to było takie troszeczkę odreagowanie po pandemii. Czy można się spodziewać, że ten sezon będzie normalny?
Trudno jest na początku, u progu nowego sezonu epidemicznego przewidywać, jaki ten sezon będzie. Z całą pewnością najlepiej jest się do niego przygotować. I to jest ten moment, miesiąc wrzesień, październik, gdzie zdecydowanie powinniśmy zacząć myśleć o rozsądnym przygotowaniu się. Europejskie i światowe gremia naukowe, mówiąc o przygotowaniu do sezonu epidemicznego, na pierwszym miejscu zawsze wskazują profilaktyczne szczepienia ochronne i one są rzeczywiście dostępne na rynku usług medycznych. W drugiej kolejności, proza życia codziennego, warto pomyśleć o wzmocnieniu naturalnych sił odpornościowych organizmu, o odpowiednim wysypianiu się, o tym, co spożywamy, w jaki sposób spożywamy. Kolejna rzecz, w okresie jesienno-zimowym może warto rozważyć suplementację witaminy D3. Kolejny aspekt, jeśli już wystąpią u nas objawy grypopodobne, rekomendowana jest samoizolacja, unikanie przestrzeni zamkniętych, unikanie kontaktu z osobami, które potencjalnie możemy narazić na zakażenie, no i częste dezynfekowanie rąk. Myślę, że to są 3 takie najistotniejsze zasady. Czyli w pierwszej kolejności szczepienia, dbanie o układ odpornościowy naszego organizmu, no i w momencie, w którym już dojdzie do tej infekcji, odpowiednie roztropne postępowanie.
A jeżeli już jesteśmy chorzy, to jednak pójść do lekarza, tak?
Zdecydowanie pójść do lekarza. Grypa, mimo tego, że przez wielu z nas interpretowana jest jako banalne zakażenie, może niestety doprowadzić do zgonu i to dotyczy osób w każdych grupach wiekowych. Najmłodsza osoba, która zmarła w minionym sezonie epidemicznym, miała zaledwie 42 lata. Innymi słowy, jest to dowód na to, że grypa dotyczy zarówno osób w sile wieku, jak i też osób w wieku starszym czy też podeszłym. I kluczem w tym momencie jest niebagatelizowanie objawów chorobowych, które u nas występują. Grypa ma to do siebie, że tak naprawdę ścina nas z nóg. Jeśli ktokolwiek z nas choć raz w życiu przechodził epizod zakażenia wirusem grypy, myślę, że doskonale wie, co mam na myśli. Nie jest to zwykła, banalna infekcja. Jest to infekcja, która rzeczywiście charakteryzuje się w pierwszej kolejności nagłym, ostrym przebiegiem, któremu towarzyszy wysoka gorączka, bóle mięśniowe, oczywiście objawy nieżytu ze strony górnych dróg oddechowych. Jeśli chorujemy przewlekle, niestety zakażenie wirusem grypy może doprowadzić do zaostrzenia choroby przewlekłej i niestety również do innych dodatkowych, odległych skutków tej choroby. Jednym z najczęstszych jest na przykład zapalenie mięśnia sercowego.
Lekarze też mają teraz ułatwione zadanie, no bo są w stanie powiedzieć tak, czy jest to grypa, czy to jest inny wirus, mają testy od czasu pandemii.
Rzeczywiście, na poziomie lekarza rodzinnego czy opieki podstawowej dostępne są testy, tak zwane szybkie testy, które w przeciągu kilkunastu minut dostarczają lekarzowi niezwykle cenne informacje na temat tego, z jakiego rodzaju infekcją mamy do czynienia. I są to testy, które potrafią w szybki sposób zróżnicować grypę od na przykład zakażenia wirusem syncytialnym, czy też wirusem znanym już nam skądinąd bardzo dobrze SARS-CoV-2. Porównując chociażby pierwsze 2 tygodnie miesiąca września do danych z miesiąca sierpnia, widzimy, że już na ten moment mamy ponad 120 przypadków zachorowań na COVID-19. W minionym miesiącu było to nieco ponad 80. Z przeprowadzanych wywiadów epidemiologicznych wynika, że są to zakażenia, które przebiegają skąpoobjawowo. Nie są to zachorowania powikłane, ciężkie. Niemniej jednak daje się też zauważyć, że gros osób, u których w tej chwili zidentyfikowano zakażenie, dopiero co wróciła z podróży zagranicznych.
Szczepionka przeciw grypie kosztuje około 50 zł. Warto poszukać w swoim rejonie, czy samorząd nie organizuje akcji bezpłatnych szczepień. Dla mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego taką akcję prowadzi Metropolia Poznań.
Akcja profilaktyka.
Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne określa Polskę mianem kraju o wysokim ryzyku sercowo-naczyniowym. Każdego roku niemal 75 tysięcy osób w Polsce doświadcza udaru mózgu, a 80 tysięcy zawału serca. Z powodu chorób sercowo-naczyniowych umiera u nas prawie dwukrotnie więcej ludzi niż w pozostałych krajach Unii Europejskiej.
27. Międzynarodowy Kongres Kardiologów rozpoczyna się w czwartek w Poznaniu. To okazja do wymiany doświadczeń między lekarzami, a także zapoznania się z europejskimi wytycznymi. I o nich mówi profesor Przemysław Mitkowski, kardiolog, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
To jest największe wydarzenie naukowe i edukacyjne, jakie organizuje Polskie Towarzystwo Kardiologiczne. Zawsze kongres jest taką platformą wymiany najnowocześniejszych trendów, myśli dotyczących diagnostyki i leczenia. Termin kongresu nie jest też przypadkowy. Jest to kilka tygodni po Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego, który w tym roku odbył się w Amsterdamie. I zawsze na Kongresie Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego są prezentowane nowe wytyczne dotyczące diagnostyki i leczenia chorób układu krążenia. W tym roku pokazały się bardzo ważne wytyczne. Pierwsze z nich to dotyczące ostrych zespołów wieńcowych, czyli zawału serca, tak najogólniej mówiąc. I po raz pierwszy są to wspólne wytyczne dla wszystkich ostrych zespołów wieńcowych. Kolejne wytyczne to wytyczne dotyczące kardiopatii, czyli uszkodzeniem mięśnia sercowego, które jest swego rodzaju swoistym uszkodzeniem. Ono nie pojawia się na podłożu na przykład nadciśnienia tętniczego, czy choroby niedokrwiennej serca, czy wady zastawkowej. Coraz więcej wiemy o tych chorobach. Okazuje się, że nawet w obrębie pogrubienia ścian możemy wyróżnić jednostki chorobowe i możemy je skutecznie leczyć, dlatego że dla wielu tych jednostek chorobowych pojawiły się leki. Kolejne wytyczne to wytyczne powikłań sercowo-naczyniowych u chorych z cukrzycą. Zdajemy sobie sprawę, że cukrzyca sama z siebie powoduje progresję miażdżycowej choroby układu sercowo-naczyniowego i te zalecenia kładą olbrzymi nacisk na to, żeby poszukiwać u chorych z cukrzycą chorób układu sercowo-naczyniowego i odwrotnie u pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego poszukiwać cukrzycy. Kolejne wytyczne to wytyczne dotyczące zapalenia wsierdzia. To jest taka bardzo źle rokująca jednostka chorobowa, w której dochodzi do zajęcia procesem infekcyjnym, najczęściej bakteryjnym, cienki błony, która wyściela serce i naczynia od wewnątrz. Tutaj rokowanie jest bardzo poważne, ze śmiertelnością sięgającą nawet 10%.
Jest cały czas kiepsko, jeżeli chodzi o różne zaburzenia lipidowe, hipercholesterolemię i tak dalej. Tutaj w tych wytycznych nie ma czegoś takiego jak nacisk na edukację społeczną.
Wytyczne rzeczywiście w dużej mierze odnoszą się do lekarzy, którzy mają szybko zdiagnozować i właściwie leczyć, ale problem hipercholesterolemii jest olbrzymim problemem, dlatego że w Polsce cierpi na to 60% populacji dorosłych, czyli około 18 do 20 milionów. 60% nie wie, że ma podwyższony cholesterol, bo się nigdy nie zbadało. Oczywiście pacjenci, którzy mają już objawową chorobę układu sercowo-naczyniowego, czyli są po zawale albo po angioplastyce tętnic, albo po pomostowaniu, albo mieli udar, albo mają chorobę naczyń obwodowych, czyli bolą nogi w czasie chodzenia, no to u tych chorych w warunkach szpitalnych rutynowo oznaczamy ten cholesterol. Potrafimy dosyć skutecznie te zaburzenia lipidowe leczyć. Natomiast cele terapeutyczne w tej chwili są ustawione bardzo nisko. U chorego po zawale my chcemy, żeby tego złego cholesterolu było poniżej 55 mg na decylitr. Średnia dla polskiej populacji to jest około 130 mg na decylitr. Ale no, mamy leki, statyny stosowane w dużej dawce, silne statyny w połączeniu z ezetimibem. To jest standardowa, refundowana terapia. No i też staramy się z takim przesłaniem wyjść do pacjentów również, ale też do lekarzy, żebyśmy się nie bali niskiego cholesterolu.
Ta konferencja, ten kongres jest skierowany nie tylko do specjalistów kardiologów, ale też do lekarzy rodzinnych.
No, lekarze rodzinni uzyskali sporo narzędzi. Pierwsza rzecz to rozszerzenie programu sieci kardiologicznej o 6 województw, czyli mamy w tej chwili 7 regionów z populacją około 70% całej populacji dorosłych w Polsce, więc to jest jakaś możliwość dzięki temu. Ci pacjenci mogą być szybciej diagnozowani, leczeni, a co najważniejsze, leczenie w warunkach szpitalnych nie jest limitowane dla tej grupy chorych. Kolejna rzecz to jest koordynowana opieka w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z możliwością wykonywania pewnych badań laboratoryjnych, chociażby takiej substancji, która służy nam do przesiewania pacjentów w kierunku niewydolności serca. W związku z tym te narzędzia są, natomiast jest spory problem ze znalezieniem kardiologów gdzieś tam w pobliżu tych poradni podstawowej opieki zdrowotnej, którzy zechcieliby współpracować z tymi lekarzami POZ-u, żeby wykonywać te świadczenia. Ale ja myślę, że te zmiany systemowe są bardzo istotne, one się toczą. To zawsze każda zmiana wymaga pewnego czasu, żeby zaczęła być powszechnie stosowana.
W sobotę mamy forum Serce Pacjenta, a w niedzielę również otwarte dla pacjentów obchody Światowego Dnia Serca.
To jest również dla ludzi zdrowych albo takich, którzy uważają, że są zdrowi. Tam będzie możliwość wykonywania pewnych badań. W sobotę mamy po raz piąty forum Serce Pacjenta. Spotykamy się z pacjentami, z organizacjami pacjenckimi. Będziemy mówili też o współczesnych możliwościach i o ograniczeniach, na co oczekujemy, jakie refundacje są w kolejce, co będziemy mogli oferować w najbliższych tygodniach czy najbliższych miesiącach.
W najbliższą sobotę od 14 lekarze zapraszają na poznańskie targi. Odbędzie się tam impreza towarzysząca kongresowi, czyli piąte forum Serce Pacjenta. O tym już mówiliśmy w naszym magazynie.
Z kolei w niedzielę również otwarte dla wszystkich wydarzenie zorganizowane z okazji obchodów Światowego Dnia Serca. Także będzie okazja do bezpłatnych badań, konsultacji. Poza tym będzie sporo wykładów i atrakcji nawet dla dzieci. W naszym magazynie teraz piosenka. Po niej między innymi zapraszamy na informacje o fundacji Ronić po ludzku.
Bez procesu i długiego oczekiwania do 200 tysięcy złotych dostanie pacjent za błąd medyczny. W tym miesiącu zaczął działać fundusz kompensacyjny zdarzeń medycznych. Odszkodowania będzie przyznawał rzecznik praw pacjenta po zasięgnięciu opinii zespołu ekspertów, a decyzje mają zapadać w ciągu 3 miesięcy.
Do tej pory pozasądowe wnioski o wypłatę odszkodowania czy zadośćuczynienia przyjmowały wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, ale okazały się nieskuteczne, bo postępowania trwały dużo dłużej niż zakładane 4 miesiące. Teraz ma być sprawniej, a o odszkodowanie może się starać także rodzina po śmierci pacjenta. Każdy jej członek może dostać do 100 tysięcy złotych.
Magazyn na zdrowie.
Dużo wyższe odszkodowanie czy zadośćuczynienie można dostać w sądzie, ale procesy trwają latami.
Średni czas postępowań sądowych, karnych czy też cywilnych, to jest kilka lat.
Mówi szef Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu, dr Krzysztof Kordel.
W związku z tym ten człowiek zostaje bez jak gdyby środków na leczenie, rehabilitację.
Sprawy trwają tak długo, bo w każdej musi wypowiedzieć się biegły.
Ja jestem medykiem sądowym i od 20 lat opiniuję tak zwane błędy medyczne. Ilość spraw z roku na rok zdecydowanie rośnie. W zeszłym roku wydawaliśmy 460 opinii, ponad 460. Natomiast liczba błędów jest konstant. 3-5%. W każdym zawodzie tak jest. Mamy olbrzymią przewlekłość postępowań, bo ludzi piszących opinie jest w Polsce naprawdę niewielu. No, nikt z nas, lekarzy czy dentystów, nie chce pacjentowi zrobić czegoś złego. To jest oczywiste, że my bez pacjentów nie istniejemy. I w drugą stronę, oni bez nas sobie też nie poradzą. Od 20 lat opiniuję tak zwane błędy medyczne. Ilość spraw z roku na rok zdecydowanie rośnie.
Fundusz kompensacyjny zdarzeń medycznych otwiera drogę do wypłaty odszkodowania, co prawda w mniejszej kwocie, bo do 200 tysięcy złotych, ale wnioski mają być rozpatrywane dużo szybciej. Będzie rozpatrywał rzecznik praw pacjenta, który już teraz przyjmuje skargi od niezadowolonych pacjentów.
W ubiegłym roku było 120 tysięcy.
Rzecznik praw pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.
Zdarzają się sytuacje związane z nieprawidłowościami i pacjenci zgłaszają te wszystkie nieprawidłowości do Rzecznika Praw Pacjenta. W tym roku, tak jak obserwujemy, jest ustabilizowanie się, jeśli tak mogę powiedzieć. Widzieliśmy bardzo wyraźny wzrost w czasie pandemii. W pandemii były skargi głównie dotyczące braku dostępności. Teraz znowu przeważają skargi dotyczące braku dostępności, choć powracają te skargi przed pandemią, czyli kwestie związane z jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych. W dalszym ciągu najwięcej skarg mamy na podstawową opiekę zdrowotną, później mamy leczenie szpitalne, następnie ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Jeśli chodzi o leczenie szpitalne, tutaj dominują skargi związane z jakością leczenia, czyli z tym, jak zostaliśmy potraktowani, czy z należytą starannością, czy zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, różnego rodzaju problemy, błędy medyczne. Prowadzimy około rocznie 2000 postępowań, czyli tam, gdzie wszczynamy postępowanie, analizujemy bardzo szczegółowo daną sprawę, ale również prowadzimy różnego rodzaju interwencje.
Fundusz kompensacyjny zdarzeń medycznych idzie krok dalej. Będą z niego wypłacane odszkodowania za negatywne skutki leczenia szpitalnego w publicznych placówkach zdrowia, czyli takich, które mają umowę z NFZ-em. Takie oczekiwania mają też młodzi lekarze.
Obserwujemy jako studenci podczas zajęć klinicznych cały czas sytuację, która jest w szpitalach.
Mówi Weronika Szkudlarek.
Widzimy lekarzy, również naszych starszych kolegów, bo przecież mamy kontakt z lekarzami, którzy są tylko parę lat starsi od nas i wiemy, z jakimi problemami oni się mierzą. I też to, czego my byśmy oczekiwali, to to, że pacjent będzie w stanie uzyskać rekompensatę za to niepożądane zdarzenie medyczne szybciej, zanim ten proces sądowy się zakończy i zanim dojdziemy do tego, że tak naprawdę już po tym zdarzeniu minie wiele, wiele lat i wtedy pacjent już tak naprawdę często będzie zbyt w zaawansowanym stanie, żeby móc rzetelnie skorzystać z tej rekompensaty.
Takie sprawy już od lat rozpatrują wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, ale tu czas oczekiwania na decyzję jest dłuższy niż 3 miesiące.
Intencją właśnie wprowadzenia funduszu kompensacyjnego zdarzeń medycznych było to, aby pacjenci wreszcie uzyskali skuteczną, szybką, taką pozasądową drogę dochodzenia roszczeń.
Paweł Grzesiewski, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.
By nie musieli się wikłać w wieloletnie, kosztowne procesy sądowe o niepewnym wyniku. A obecna ta ścieżka pozasądowego modelu, oparta o te wojewódzkie komisje, ona się po prostu nie sprawdziła. Te komisje trzeba było ponad dekadę temu powołać. To był dobry krok w tym kierunku, natomiast one się okazały nieskuteczne. To też nie są postępowania szybkie. W założeniu komisja ma rozpatrywać sprawy w 4 miesiące, natomiast z tego, co wiemy, to rzadko które postępowania w takim terminie się kończą. Kompletnie chcemy odwrócić ten trend.
Na powołanie takiego funduszu czekali też pacjenci.
Od wielu lat my również jako Fundacja My Pacjenci apelowaliśmy o to, by takie rozwiązanie w systemie polskim wprowadzić.
Mówi Magdalena Kołodziej z Fundacji My Pacjenci.
Bo tak naprawdę dla pacjenta nie jest aż tak istotne, by znaleźć winnego, by kogoś ukarać, tylko chodzi o to, żeby pacjenta ktoś przeprosił, zadośćuczynił, pomógł mu jak najszybciej wrócić do sprawności, do normalnego funkcjonowania. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że komisje nie działały tak jak powinny i te sprawy ciągnęły się latami, a pacjent tylko na tym tracił.
Komisje wojewódzkie będą jeszcze pracować do połowy przyszłego roku, potem wszystkie ich sprawy przejmie Rzecznik Praw Pacjenta.
Na zdrowie!
Dajemy głos kobietom, które nie zostały należycie potraktowane w szpitalu podczas poronienia. Wołamy o poszanowanie godności podczas hospitalizacji. Udzielamy wsparcia psychologicznego i prawnego osobom, które doświadczyły straty ciąży. To ze strony Poznańskiej Fundacji Ronić po Ludzku.
W sierpniu uruchomiła pierwszą w Polsce bezpłatną infolinię informacyjną dotyczącą praw przysługujących po poronieniu. I o tym nasz dzisiejszy gość.
Paulina Szydłowska, Fundacja Ronić po Ludzku. Fundacja, która powstała w kwietniu 2022 roku, teraz uruchomiła infolinię. Zanim o tej infolinii, to proszę powiedzieć o początkach tej fundacji, bo napisała pani sama, że została ona powołana ze złości.
Tak często w takich przypadkach bywa, takie fundacje powstają na kanwie swoich doświadczeń. Ja razem z mężem straciliśmy 3 ciąże, 2 straty odbyły się w szpitalu i niestety nasze doświadczenia pokazały, że traktowanie kobiet w szpitalu podczas poronienia nie wygląda za dobrze, zwłaszcza podczas tej pierwszej straty mieliśmy takie dosyć nieciekawe doświadczenia, które jakby wpłynęły też na późniejsze starania i generalnie wpłynęły na to, że powstała właśnie fundacja.
O poronieniach, o sytuacji kobiet o dziecku utracone mówi się coraz więcej, a jednak pani doświadczenia i doświadczenia kobiet, które trafiły do fundacji, wciąż są takie same, wciąż brakuje wiedzy.
Brakuje empatii, brakuje przekazywania informacji, jak poronienie będzie wyglądało, co się z kobietą będzie działo, czy to będzie bolało. Niestety czasami pojawiają się sytuacje, że kobietom są odmawiane środki przeciwbólowe podczas poronienia albo wyśmiewany także jest ich ból, który czują podczas ronienia.
Ale na którym etapie to powinno być przekazywane? Bo przecież bardzo często, jak dochodzi do poronienia, to jest to akcja bardzo szybka i tutaj nie ma już czasu na edukację.
To też różnie to wygląda, bo czasami kobiety przyjeżdżają z krwawieniem do szpitala, dowiadują się, że poroniły, ale to jeszcze jakby akcja jest w toku, ale to jeszcze może trwać. Też są sytuacje, że dochodzi do tak zwanego poronienia chybionego albo inaczej zatrzymanego, kiedy kobieta na wizycie się dowiaduje, że serduszko nie bije. Jeszcze się nic nie zaczyna dziać, czyli nie mamy krwawienia, nie mamy plamienia, a już wiemy, że ciąża obumarła. To nie jest akcja, która się rozwinie jakoś błyskawicznie.
Do państwa trafiają głównie osoby, które mają złe doświadczenia, czy w ogóle kobiety, które szukają wsparcia wśród innych osób po takim trudnym przeżyciu?
Różnie to wygląda, bo na początku jakby ideą samego profilu, który powstał na samym początku, jeszcze przed fundacją, było nagłośnienie samej sytuacji traktowania kobiet w szpitalu, jakie komentarze dostają, jaki panuje brak informacji, ale później zaczęły się zgłaszać kobiety z takim brakiem wsparcia psychologicznego po stracie. I to, co chcemy często zaznaczyć na naszym profilu w mediach społecznościowych, jest to, że to, co się dzieje z kobietą, to, że ona płacze, to, że być może nie chce nikogo widzieć, albo przeciwnie, może właśnie chce ciągle być z partnerem, to jest absolutnie coś normalnego i to, że społeczeństwo twierdzi, że coś musi, że coś powinna, to nie znaczy, że tak jest.
Jakie komentarze dotykają szczególnie kobiety w tej trudnej sytuacji i mężczyzn też, ojców? Takie, które pani utkwiły w głowie, że są szczególnie niewybaczalne?
Na tym jakby się opierała nasza kampania, którą przeprowadziliśmy w grudniu, która jakby dotyczyła komentarzy, które otrzymują takie pary, nie tylko kobiety, ale to często są komentarze w stylu będzie następne, lepiej teraz niż później, przecież się nic nie stało. Jeżeli tak miałabym to podsumować, to głównie chodzi o takie bagatelizowanie tego, co się stało. Jakby też nie biorąc pod uwagę całej historii pary czy kobiety, w ogóle czasami często jej nie znając, bo nigdy na przykład nie wiemy, jak długo para się starała o dziecko.
Fundacja uruchomiła infolinię i tutaj można liczyć u Państwa na dwa rodzaje wsparcia. Porozmawiajmy najpierw o wsparciu prawnym. Jakie prawa ma kobieta, która roni?
Głównym takim prawem jest prawo do intymności i szacunku, więc to nie jest coś, co my sobie wymyślamy, tylko coś, co rzeczywiście zostało wpisane w standardy opieki okołoporodowej w sytuacjach szczególnych i jakby mamy prawo tego wymagać i to nie jest nasz wymysł, że chcemy po prostu być godnie traktowane. Poza tym kobieta ma prawo w miarę możliwości, to niestety jest słowo wytrych tutaj, w miarę możliwości ma prawo do umieszczenia w sali, w której nie znajdują się osoby, kobiety w połogu lub w ciąży zaawansowanej.
Bo teraz jest tak często, że trafiają do tej samej sali, gdzie obok mamy cieszą się nowonarodzonym dzieckiem.
Mieliśmy kilka takich historii, gdzie kobiety właśnie podzieliły się tym, że właśnie obudziły się z narkozy i obok karmiła kobieta swoje dziecko.
Wsparcie psychologiczne, tutaj porad udziela wykwalifikowana psychoterapeutka, nie jedna zresztą.
To są wolontariuszki, które studiują psychologię, bądź już ją ukończyły, czekają na obronę.
Jak można skorzystać teraz z tego wsparcia?
Jeżeli chodzi o wsparcie psychologiczne, to odbywa się w każdy wtorek w godzinach 17:20. Można dzwonić na nasz numer infolinii 887-499-599 i tam do wyboru mamy albo cyfrę 1, albo cyfrę 2. Cyfrę 1 wybieramy w momencie, kiedy potrzebujemy wsparcia prawnego, a dwójkę, kiedy wsparcia psychologicznego. Warto szukać takiego wsparcia albo grupy wsparcia i mieć takie poczucie, że nie jest się w tym samemu. Ja pamiętam, jak straciłam pierwszą ciążę i miałam takie poczucie, że tylko ja jestem na świecie, wszystkim się udaje, wszędzie widzimy ciążowe brzuszki dzieci, a jakby no, ja się staram i nie mogę. A tak naprawdę jest bardzo duże grono kobiet, które niestety tracą swoją ciążę i niestety odbywa się to później w ciszy.
Przypominamy numer infolinii 887-499-599. To wszystko w naszym magazynie. Dziękujemy za uwagę. Polecamy się za tydzień.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.